Żył taki człowiek w IV wieku naszej ery, nazywał się Augustyn, nazwano go świętym Augustynem. Na początku miał bardzo nieciekawe życie i miał taką matkę, która się bardzo o niego modliła. I zdaje się, że matka Ambrożego, takiego drugiego człowieka z kościoła, powiedziała taką rzecz, że syn tylu modlitw nie może zginąć. Ja myślę, że byli ludzie, którzy o was się modlili. I chcę zacytować jeszcze jedną myśl tego Augustyna. Powiedział takie zdanie, bardzo często powtarzane: kochaj Boga i rób co chcesz. Ja bym sparafrazował to zdanie. Spróbujcie zapamiętać. Kochaj Boga, rób co chcesz, ale nigdy nie zmieniaj kolejności. Zapaliście? Kochajcie Boga i róbcie co chcecie, ale nigdy nie zmieniajcie kolejności. Jak będziecie kochali Boga, Pan Bóg pokłada rzeczy w waszym życiu w sensowny porządek. Tego wam życzę. Tematem tego, co dzisiaj będziemy rozważali, tego fragmentu, jest od choroby do uzdrowienia. Od choroby do uzdrowienia. Tak jak Grzesiek na początku powiedział, świat, w którym żyjemy, ulega coraz większemu zepsuciu i degradacji, takiej degeneracji. Jeden z największych kościołów w Holandii na przykład został zamieniony na największy klub homoseksualistów. Takie rzeczy się dzieją w odległości 1000 kilometrów od naszej zachodniej granicy. Jedna z nielicznych rzeczy, która wydaje się, że ulega poprawie, to nastawienie do ludzi niepełnosprawnych. Mamy na przykład coraz więcej miejsc do parkingowych zarezerwowanych dla samochodów ludzi niepełnosprawnych. Gdy projektuje się nowe budynki, nowe przejścia, już koniecznie w te projekty są wpisane specjalne przejścia, podesty, windy dla ludzi niepełnosprawnych. Rządy za pomocą specjalnych praw próbują, czy ulg podatkowych, próbują zachęcić przedsiębiorców, aby zatrudniali ludzi niepełnosprawnych. Coraz więcej programów jest tłumaczonych na język migowy. Dzieci z zespołem Downa stały się bohaterami niektórych filmów. Chociaż to, co powiedziałem, spotyka się również, wahadło idzie w drugą stronę. Na przykład w zeszłym roku była głośna akcja we Francji. Zrobiono taki film reklamujący dzieciaki z zespołem Downa. Piękną reklamówkę pokazującą, jak są wspaniałymi ludźmi, ile jest serca, ile mogą wnieść w życie innych ludzi w społeczeństwie. I rząd francuski zabronił, rząd czy władze zabroniły emisji tego spotu reklamowego w telewizji. Wydaje się jednak, że dzisiaj ludzie są bardziej tacy otwarci, wrażliwi na obecność ludzi niepełnosprawnych, niż było to 10 czy 20, 25 lat temu. Ja pamiętam, jak pierwszy raz mieliśmy dzieciaki z porażeniem mózgowym na naszych obozach, to które się nie potrafiły czasami skontrolować ruchu swoich kończyn, czy miały trudności w wysławianiu się, czy takie ruchy ciała były nieogarnione. I część obozowiczów patrzyła na zjawisko z takiego pewnego dystansu. Ale potem gdy dzieciaki odkrywały, że te niepełnosprawne dzieciaki, niektóre z nich więcej wiedziały na przykład o piłce nożnej, o zawodnikach, o meczach, o składach drużyn niż oni, to się zmieniało. Także często było tak, że my boimy się ludzi niepełnosprawnych. Było takie zdarzenie w Nowym Testamencie, że Jan Chrzciciel wysłał swoich uczniów do Jezusa z pewnym pytaniem. Ja zacytuję to pytanie. Czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy mamy czekać na kogoś innego? Jest ciekawe, w jaki sposób Jezus odpowiedział na to zadane pytanie. Zdajcie sprawę Janowi z tego, co słyszycie i co widzicie. Niewidomi odzyskują wzrok. Kulawi zaczynają dobrze chodzić. Trędowaci wracają do zdrowia, głusi odzyskują słuch, umarli wstają do życia, A ludzie biedni słuchają dobrej nowiny, dobrej nowiny. Jednym ze sposobów, w jaki Jezus uwiarygodnił swoją służbę, było jego współczucie dla tych najbardziej potrzebujących pomocy, a jednocześnie najbardziej odepchanych, czy będących gdzieś na marginesie społeczeństwa. I myślę, skoro Jezus w ten sposób się uwiarygodnił, pokazując to, co robi dla tych grup ludzi najbardziej poszkodowanych, to również powinno uwiarygadniać Kościół. I to powinno być również znakiem, który cechuje kościoły. W Ewangelii świętego Marka w 2 rozdziale mamy przykład postępowania Jezusa wobec człowieka niepełnosprawnego, w tym wypadku sparaliżowanego. Jest to historia, która pokazuje zmianę, jakiej dokonuje Jezus w życiu niepełnosprawnego człowieka. Jezus, to jest ważne zdanie, może naszą chorobę przemienić w źródło zwycięskiego życia, niezależnie od tego, jak straszną jest nasza choroba. Jezus może przemienić naszą chorobę w źródło zwycięskiego życia, niezależnie od tego, jak trudną, jak ciężką jest choroba, przez którą przechodzimy. To jest historia człowieka całkowicie sparaliżowanego. 2 rozdział Ewangelii Marka, ja to przeczytam. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on, czyli Jezus, głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli się do niego zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie i ci siedzieli i rozważali w sercach swoich. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzech odpuszczać oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi? Odpuszczone są ci grzechy, czy rzecz: wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał. I zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Czyli, tak jak powiedział tekst, po kilku dniach Jezus wrócił do Kafarnaum i rozeszła się wiadomość, że jest w domu, i zgromadziło się tam wielu ludzi, tak iż nawet przed drzwiami był taki tłok, a on głosił im Słowo Boże. Wtedy czterej mężczyźni przynieśli sparaliżowanego człowieka. Ja chciałbym wiedzieć trochę więcej o tym człowieku. Dlaczego on był sparaliżowany? Czy był sparaliżowany od urodzenia? Czy jego paraliż był wynikiem jakiegoś nieszczęśliwego wypadku? Czy może został sparaliżowany w wyniku jakiejś choroby, która się rozwinęła? Nie wiemy tego. Nie wiemy, co sprawiło, że ten człowiek nie mógł chodzić. Czy myślałeś kiedyś nad tym, co to znaczy być człowiekiem niepełnosprawnym? Czy spróbowałeś kiedyś przez chwilę nawet wyobrazić sobie, co to znaczy być człowiekiem niepełnosprawnym? A może komuś udało się opiekować osobą niepełnosprawną chociaż przez jeden dzień? Znalazłeś się w takiej sytuacji? Jakim jest życie, w którym niczego nie widzisz? Nigdy nie widziałeś pięknego koloru, kwiata, gór, zachodu, wschodu słońca. Możesz wyobrazić sobie życie, że jako matka nigdy nie zobaczysz twarzy swojego dziecka? Możesz wyobrazić sobie życie, że jako ojciec nigdy nie zobaczysz pierwszych kroków, które stawia twoje dziecko? Oto świat człowieka, który nie widzi. Może nigdy nie zobaczysz uśmiechu twojego przyjaciela? Albo jesteś głuchy. Ludzie coś mówią, jesteś wśród nich, a oni się śmieją, a ty nie wiesz, czy oni się śmieją z siebie, czy z czegoś innego. Po prostu nie słyszysz. Albo co to oznacza, że uczysz się bardzo powoli? Masz problemy chociażby z nauczeniem się takiej rzeczy jak czytanie. Ośmiolatki już są 3 razy od ciebie szybsze w czytaniu, przebieganiu przez tekst, a ty już masz 20 lat i nie potrafisz ich dogonić. Możesz sobie wyobrazić, że jesteś w takiej sytuacji? Albo jak wygląda życie, gdy jedno z twoich dzieci ma albo będzie miało syndrom choroby Downa? I nie możesz się komunikować z tym dzieckiem tak, jakbyś chciał. Możesz to sobie przez chwilę wyobrazić? A jak się czuje dziecko z porażeniem mózgowym? Wie, że z jednej strony jest inne od pozostałych, ale z drugiej strony jest takie samo. Często narażone jest na ciekawskie spojrzenia, na kpinę, na odrzucenie, tylko dlatego, że inaczej chodzi i mówi, inaczej się rusza. Jak chcesz chociaż chwilę poczuć się w świecie człowieka niepełnosprawnego, to siądź na wózek inwalidzki. Zrób to nawet na 5-10 minut. I nagle zobaczysz coś, czego nigdy nie widziałeś. Osoba niepełnosprawna chce, żebyś zobaczył, żebym widział w niej coś więcej niż niepełnosprawność. Co naprawdę oznacza przebywanie w ciele, które właściwie nie funkcjonuje? Często nie mamy bladego pojęcia, co to znaczy. Są takie niewidzialne wózki inwalidzkie. Część ludzi jest sparaliżowana niewidzialnymi problemami. Są ofiary przemocy seksualnej. Dzieci zupełnie zaniedbane przez rodziców. Ludzie tak pozbawieni poczucia bezpieczeństwa, że boją się znaleźć wśród ludzi, bo boją się odrzucenia, a desperacko potrzebują bycia z nimi. Psalm 41 mówi: błogosławiony ten, który zważa na biednego, błogosławiony ten, który zważa na słabego, wyratuje go Pan w czasie niedoli. Czy jest w tobie i we mnie tego rodzaju wrażliwość wobec tych ludzi? Czy jestem kimś, kto się mieści w błogosławieństwo, jakie obiecuje ten tekst? Czy zważam na biednego? Zważam na słabego? Czy to jest opis mojej osoby, moich zachowań, moich reakcji? Sparaliżowany człowiek, o którym czytaliśmy, był bezradny, ale miał 4 przyjaciół, którzy zechcieli przy nim być i dali swój czas. Biblia mówi, że przynieśli go do Jezusa. Jest kilka rzeczy, które powinniśmy podziwiać wśród tych mężczyzn. Byli głęboko zatroskani o swojego przyjaciela i naprawdę chcieli mu pomóc. Oni się troszczyli o swojego przyjaciela. Oni chcieli być przyjacielem człowieka niepełnosprawnego. Ilu masz niepełnosprawnych przyjaciół? To byli przyjaciele człowieka niepełnosprawnego. Dźwiganie sparaliżowanego jest wyczerpującym zadaniem. Pamiętam w górach, kiedyś zemdlał człowiek, który miał 120 kilo i musieliśmy go nieść przez długi odcinek. I nagle sobie uświadamiasz, jak ciężkim jest człowiek, którego ciało jest totalnie bezładne. Oni nieśli ciało swojego sparaliżowanego przyjaciela. Dlaczego? Bo potrzebował pomocy. Oni mieli wiarę w to, że Jezus jest w stanie im pomóc. Jezus stał się dla nich jedyną nadzieją i dla ich przykutego do łoża przyjaciela. Dlatego przyszli, niosąc go. Oni nie pozwolili, by tłum zgromadzony wokół Jezusa im w tym przeszkodził, w tym dotarciu do Jezusa. Gdy znaleźli się przed domem, w którym był Jezus, było tam tak wielu ludzi, że nawet pojedynczy człowiek nie mógł wejść do środka, a co dopiero mówić o 4 facetach, którzy dźwigali 5, który leżał na noszach. Wiesz, czasami niepełnosprawni nie mogą znaleźć się blisko Jezusa z powodu tłumu. W tym wypadku tak było. Ten tłum ludzi, chcący słuchać kazań Jezusa, był przeszkodą w tym, żeby ten niepełnosprawny człowiek dotarł do Jezusa. Ponad 90% ludzi niepełnosprawnych prawie nigdy nie chodzi do kościoła. Jedną z przyczyn jest to, że zdrowi blokują im drogę. Zdrowi nimi się za bardzo nie przejmują i nie interesują. Nie ułatwiają im tego, żeby znaleźli się w tym miejscu. Ani nie ułatwiają tego, jak już są w tym miejscu. Ale tych czterech z Ewangelii nie poddało się, gdy tłum stanął im na drodze. Ewangelista mówi, ale z powodu tłumu nie mogli dostać się do Jezusa. Rozebrali więc dach nad pomieszczeniem, gdzie przebywał Jezus i przez otwór, przez taką dziurę spuścili chorego na noszach. W tamtych czasach domy miały płaskie dachy i na górę, na ten dach prowadziły takie zewnętrzne schody poprowadzone przy ścianie budynku. Dach był lekką konstrukcją zrobioną z gliny, z trzciny, więc nie stanowiło to dużego problemu jakby zrobienia otworu w tym płaskim dachu. Ale to było ryzykowne. Wyobrażasz sobie, co właściciel mógł powiedzieć, jak mógł zareagować? No jak ty byś był właścicielem takiego domu? Zakłócili nauczanie Jezusa. Ale byli zdeterminowani i zrobili wszystko, by ich przyjaciel znalazł się przed Jezusem. Nikt, nic nie potrafiło ich zatrzymać. Jedną z największych potrzeb ludzi niepełnosprawnych jest przyjaźń. Bardzo często to są samotni ludzie. Potrzebują kogoś, kto będzie utrzymywał z nimi kontakt. Chociażby wzrokowy. Potrzebują kogoś, kto się znajdzie obok nich. Zainteresuje się nimi. Zacznie z nimi rozmawiać, zacznie ich słuchać, da im czas. Potrzebują kogoś, kto ich dotknie. Ewangelista Marek opisuje wcześniej wydarzenie, w którym Jezus uzdrowił trędowatego człowieka, który go błagał o uzdrowienie. I wiesz, jak go Jezus uleczył? Nie słowem mógł to zrobić. Wiesz, co Jezus zrobił? Dotknął tego człowieka. Prawdopodobnie od lat, od dziesiątek lat nikt nie dotknął tego człowieka. Żydzi przechodzili na drugą stronę ulicy, gdy był człowiek trędowaty. Musiał znaleźć się w odległości takiego rzuconego jajka. Nie wolno było mu bliżej podejść. Tak traktowano ludzi dotkniętych tą chorobą. A Jezus go dotknął. Nasze słowa i dotyk nie sprawią tak wielkich zmian, jak dotyk i słowa Jezusa. Ale ty i ja również możemy dotykać drugiego człowieka, choćby naszym zainteresowaniem, pomocą, uwagą, miłością, dobrym słowem, otwartym domem. Możemy dotykać w ten sposób ludzi. Możemy być misjonarzami miłości Boga. Pewien niepełnosprawny człowiek powiedział jednemu ze swoich znajomych, że bardzo lubi chodzić do dentysty, gdy ten wyraził swoje zdziwienie. Powiedział, bo to jest jedyne miejsce, w którym ktokolwiek mnie dotyka. Chyba nie chodzisz do dentysty z tego powodu, że on cię dotyka. Ale widzisz potrzebę tego człowieka? My zdrowi, sprawni, potrzebujemy przyjaciół, którzy są ludźmi niepełnosprawnymi. Potrzebujemy ich przyjaźni. Często my, tak zwani sprawni, pełnosprawni, bardziej potrzebujemy tej przyjaźni niż ci, którzy są niepełnosprawnymi. A często bardzo próbujemy oddalić te dwa światy, jak tylko możemy. Kilka myśli dla osób niepełnosprawnych. Pomóżcie nam być swoimi przyjaciółmi. Jeżeli ludzie się nie uśmiechają, nie potrafią rozmawiać, to nie miejcie pretensji o to do wszystkich. Łatwo potem rozciągnąć to na wszystkich. Trzeba dać ludziom czas na nawiązanie relacji. Nie zdobędziesz, jako osoba niepełnosprawna, dobrej relacji, nie zbudujesz takiej relacji, gdy będziesz wszystkich za wszystko krytykował. Tak się tego nie zrobi. Bardzo często ludzie niepełnosprawni mają też taką postawę roszczeniową, oczekując od ludzi, że pewne rzeczy im się należą. Taka postawa bardziej odpycha niż przyciąga. Często jest też taka tendencja, jak już jest osoba niepełnosprawna, że ktoś się z nią zbliży do niej, to chce mieć ją na wyłączność. Tak się nie da. Przyjaźń, taka prawdziwa i długotrwała przyjaźń, potrzebuje czasu na zbudowanie czegoś takiego. Ale ludzie niepełnosprawni dobrze zrobią, jak zaczną ułatwiać kontakty ze sobą. Często ludzie niepełnosprawni o cokolwiek poproszą i przepraszają za to, że poprosili. Po co? To jest przywilejem dla ciebie i dla mnie, że coś możemy dla nich zrobić. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, to nie przepraszaj za to, że o coś poprosiłaś kogoś, kto ma sprawne nogi, kto ma sprawne ręce, kto ma sprawny wzrok. Dla ludzi sprawnych okazanie pomocy człowiekowi, który jest niepełnosprawny, to przywilej. Salomon mówi, przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. Czy jestem kimś takim wobec człowieka niepełnosprawnego? Życie sparaliżowanego, o którym pisze nam ewangelista Marek, zostało w radykalny sposób zmienione przez Jezusa. Ci jego cztery przyjaciele opuścili te nosze, na których leżał ich przyjaciel, przed samego Jezusa. Jezus zobaczył ich wiarę, to ciekawa rzecz, i powiedział takie zdanie. To jest totalne zaskoczenie. Musiało być dla tego sparaliżowanego i dla wszystkich pozostałych. Synu, odpuszczone są twoje grzechy. To jest dziwne stwierdzenie. Oto sparaliżowany, bezradny człowiek, czekający na uzdrowienie, a to Jezus mu mówi, synu, odpuszczone są twoje grzechy. Wyobraź sobie, że dostałeś wylewu, jesteś w połowie sparaliżowany, zawieziono ci do lekarza, robią różne badania, rezonansy, nie wiadomo, jakieś tam jeszcze, skanują twoje ciała i lekarz mówi, mam dla pana dobrą nowinę. Pana grzechy są odpuszczone. To byś się ucieszył, nie? No nie tego oczekiwałeś, będąc sparaliżowany w jakiejś tam części. Dlaczego Jezus to powiedział? Mogło przecież być tak, że paraliż tego człowieka był konsekwencją grzechu. Może po pijanemu jechał na ośle, spadł z tego osła i został sparaliżowany. Nie wiemy. Może żył niemoralnie i choroba, której się nabawił, była wynikiem stylu jego życia i decyzji, jakie podejmował. Jego paraliżu. Nie wiemy. A może odszedł od Boga, wszystko zaczęło tracić sens, stracił całkowicie poczucie sensu w swoim życiu, chciał skończyć to życie. Wszedł na balkon, skoczył, połamał się, ale nie zabił. W konsekwencji może był w tej sytuacji, w której był. Był całkowicie sparaliżowany. Nie wiemy. Twoje grzechy są przebaczone. Te słowa Jezusa mogły oznaczać, że jego paraliż był skutkiem następstwem grzechu. A może Jezus powiedział te słowa, odpuszczone są grzechy twoje, żeby zwrócić uwagę na to, co najważniejsze? Biblia więcej nie mówi o tym człowieku, ale możemy z całym prawdopodobieństwem, ze stuprocentowym prawdopodobieństwem powiedzieć, że po kilkudziesięciu latach ten człowiek umarł i stanie przed Bożym tronem. I to naprawdę nie będzie miało znaczenia, czy przez ostatnie 20 lat swojego życia chodził, czy nie chodził. Wiesz, co będzie miało znaczenie? Czy jego grzechy zostały przebaczone. To będzie miało znaczenie. A może Jezus powiedział, odpuszczone są grzechy twoje, aby podkreślić swoją boskość? Siedzieli tam uczeni i Pismo mówi, co oni mówili, myśleli. Dlaczego on tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? To dlatego Jezus zadał im pytanie. Czy łatwiej powiedzieć sparaliżowanemu, jesteś wolny od swoich grzechów, czy też wstań, weź swoje nosze i zacznij chodzić? Każdy wiedział, że powiedzenie odpuszczone są twoje grzechy jest łatwiejszym stwierdzeniem, bo nikt tego nie mógł skorygować i sprawdzić, prawda? Ale Jezus, dając dowód tego, że może odpuścić grzechy, powiedział, wstań, weź łoże i chodź. Pokazał, że ma moc przebaczenia grzechów. Jest napisane, że ten człowiek wstał, zabrał swoje nosze I wyszedł. I wszyscy to widzieli i mówili, nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. Kolejna ważna rzecz. Ten człowiek musiał przejawić, podjąć pewną inicjatywę. Prawie zawsze, gdy Jezus uzdrawiał, oczekiwał demonstracji wiary tego, który miał być uzdrowiony. Prosił o zrobienie często chorego czegoś, czego chory nie potrafił i nie mógł zrobić. Pamiętacie człowieka z uschłą ręką? Mógł zrobić wiele rzeczy, ale jednej rzeczy nie mógł. Jakiej rzeczy nie mógł? Nie mógł unieść tej swojej niewładnej ręki. A o co go poprosił Jezus? Wyprostuj rękę. Pamiętacie, co powiedział do trędowatych? Idźcie, ukłaszcie się kapłanowi. A kiedy mogli to zrobić? Gdy zostali? A kiedy mieli pójść? Jak nie byli oczyszczeni z trądu? Idźcie, ukaście się kapłanowi. I gdy zaczęli to robić, doznali uzdrowienia. Jeżeli jesteś sparaliżowany fizycznie, emocjonalnie, duchowo, to musisz, Pan Bóg oczekuje również działania z twojej i mojej strony. Nie możesz czekać, aż Pan Bóg przyjdzie i wyciągnie cię z miejsca, w którym jesteś. Bóg spodziewa się od ciebie i ode mnie współdziałania w procesie uzdrowienia, uleczenia. Kobieta w ciężkiej depresji. Człowiek, który ją odwiedział, wierzący człowiek, gdy spędził z nią trochę czasu, jedną z pierwszych rzeczy, którą jej polecił, to było to, żeby zaczęła zaścielać swoje łóżko przez najbliższy tydzień. To była pierwsza rzecz, jaką ona zaczęła robić. Od tego się zaczęło. Wychodzenie na powierzchnię. Zrób coś pozytywnego. Ty musisz... Często ludzi dopada depresja. Mówi się, że depresja za kilka lat będzie największym problemem. I wszystko idzie w tym kierunku. Jeżeli jesteś w takim stanie, to musisz podjąć działanie, by wstać, umyć się, chodzić. Musisz chcieć pójść do pracy, spotkać się z ludźmi, uśmiechnąć, napisać list, wziąć lekarstwo, pójść na spacer, wykonać ćwiczenia. Zrób jeden krok, chociaż wydaje się to niemożliwe. A Pan Bóg będzie błogosławił. Wiecie, nie jesteśmy w przedszkolu i świat coraz mniej przypomina przedszkole. Jesteśmy w trudnej szkole życia. Życie, jak doroślejemy, jest coraz bardziej skomplikowane i trudne. I musimy włożyć wysiłek, działanie. I Pan Bóg tego od nas oczekuje. Naszym celem jest to, by dawać świadectwo, że Boża łaska działa w nas skutecznie. Czasami Bóg uzdrawiał ludzi, aby inni, którzy to oglądali, mogli w to uwierzyć. Czasami Bóg nie uzdrawiał ludzi, aby inni mogli dzięki temu uwierzyć. Dziwne, co? Paweł miał poważny problem ze zdrowiem. Dokładnie nie wiemy z czym, ale trzykrotnie prosił Boga o uzdrowienie i Bóg go nie uzdrowił. Wiesz, co mu powiedział? Moja łaska jest wystarczająca dla ciebie. Pamiętaj, Pawle, wtedy, gdy jesteś słaby, wtedy naprawdę jesteś mocny. To była Boża odpowiedź. Część ludzi cierpi każdego dnia. Może masz problemy z sercem, nowotworem, modlisz się o Boże uzdrowienie i obiecujesz, Boże, jeżeli mnie uzdrowisz, będę składał o tym świadectwo. Ale jeśli cię nie uzdrowi, to módl się, ażeby Bóg był uwielbiony przez to, jak żyjesz, zmagając się z tą trudną sytuacją, w jakiej jesteś. Apostoł Paweł mówi, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Wiesz, naszym celem nie jest przeżyć to, by przeżyć życie komfortowo, spokojnie, w luksusie, łatwo, przyjemnie, bez problemów. Wiesz, co jest celem naszego życia? By przynieść Bogu chwałę. O to chodzi. A nie o spokój, pełne zdrowie, miłą atmosferę, życie bez problemów. To jest garcarz. Ty i ja jesteśmy gliną. Może jest tak, że to, co my uważamy za nasze cierpienie, naszą tragedię, jest tak naprawdę Bożym błogosławieństwem i możliwością, żeby Bóg demonstrował się przez moje i twoje życie. Jeżeli jesteś wierny Bogu, to Bóg może być bardziej uwielbiony przez naszą chorobę czy niepełnosprawność niż przez uleczenie nas, gdy jestem wierny. Pomyśl o Niku Wójciciu. Pomyśl o Johnie Erickson-Tada. Może myślisz, że byłoby lepiej, jakby Pan Bóg ich uzdrowił? No byłoby show i byłoby głośno. Przez 3 dni. Przez tydzień. A dzięki temu, że są wierni Bogu w tej sytuacji, w jakiej są, Bóg dociera przez nich do milionów. Mówię, wiem co mówię, do milionów. I zmienia przez nich życie setek tysięcy ludzi. Kluczem jest to, by nie narzekać i nie zgorzknieć, po prostu być wiernym. Wiecie, co apostoł powiedział? Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Tak, to prawda. Przychodzi dzień, gdy Chrystus uzdrowi każdego chrześcijanina. Każde swoje dziecko, każdego swojego syna, każdą swoją córkę. On to zrobi. Ale każde, nawet Boże uzdrowienie, którego dokonuje tutaj, w twoim czy moim życiu, jest czasowe, bo umieramy. Bo umieramy. Ale Bóg obiecuje, że nadchodzi dzień, gdy będziemy mieli nowe, uwielbione ciała. Nie będzie bólu, choroby, cierpienia, łez, smutku, śmierci. Nie będzie. Ale to dopiero nadchodzi. Nie żyjemy jeszcze w tym momencie i w tym czasie. 23-letni człowiek, który przez całe życie siedział na wózku inwalidzkim, mógł wypowiedzieć tylko jedno pojedyncze słowo. Jego słownik składał się z około 40 słów. Były to najbardziej podstawowe słowa. Tak, nie, dziękuję, jeść, spać. I młodzi ludzie zabrali go na obóz chrześcijański i wsadzili go w taki sprzęt ratowniczy, który utrzymywał się na wodzie. I on pod wpływem tej wody i tego sprzętu, który go utrzymywał na tej wodzie, zaczął stawiać takie swoje pierwsze kroki. I nowe słowo pojawiło się, 41 w jego słowniku. Chodzi, chodzi, chodzi. I gdy został zapytany, co mu się najbardziej podobało na obozie, odpowiedział tylko jednym słowem, bo więcej nie mówił. Chodzi, chodzi. I jeden z liderów zapytał go, a jak to się stało, że ty chodzisz? Pomyślał przez chwilę i powiedział słowa, których nigdy przedtem nie powiedział. Nigdy nie wypowiedział dwóch słów. Zawsze mówił pojedynczym słowem. A w ten czas powiedział, Jezus chodzi. Może dla nas to nic tak wielkiego. Ale proces leczenia zaczął przebiegać już w życiu tego człowieka. I może to, co Pan Bóg robi, nie wygląda na cud w moim i twoim życiu. Ale Pan Bóg uzdalnia nas, żebyśmy służyli Mu i służyli innym ludziom i byli świadectwem, pomimo trudnej sytuacji, czy nawet choroby, w jakiej jesteśmy. Niezależnie od uszkodzeń, chorób, jakie dzisiaj są naszym udziałem, On dokonuje przebaczenia naszych grzechów. Mówi, synu, córko, ja chcę przebaczyć twoje grzechy. I dzisiaj jest gotów przemienić nasze życie dotknięte chorobą grzechu w życie, w którym jest pokój, w którym jest radość, w którym jest miłość, w którym jest sens, harmonia, w którym jest przyjaźń z Bogiem. Jest gotów to zrobić. Ale trzeba go o to poprosić. Trzeba przejawić coś, co on nazywa, co możemy określić jako inicjatywę. Biblijne słowo określa to jako wiarę. On tego oczekuje. Po prostu trzeba go o to poprosić. Chcę, żebyśmy teraz popatrzyli na historię pewnego człowieka. Myślę, że będzie dla nas wyzwaniem i zachętą. Nick Vujicic. Miałem przywilej spotkania się z nim chyba 3 lata temu. Dwukrotnie był w Polsce. To są zrobione takie no, amatorskie nagrania. Przygotowujemy taki cykl 3 audycji dla Polskiego Radia z jego udziałem, ale to jest pewien obraz z takiego spotkania, jakie miał. I myślę, że w kontekście tego, co mówiłem, od choroby do uzdrowienia jest niezwykłym człowiekiem, od którego możemy się sporo nauczyć. Jakbyśmy zgasili to światło.
Za możliwość.
And I started to change my
I
need to stop complaining.
Muszę przestać narzekać.
Forget about arms and legs.
Zapomnij o ramionach i nogach.
I'm thankful for my little foot.
Jestem wdzięczny za moją małą stopę.
I'm thankful for my parents.
Jestem wdzięczny za moich rodziców.
I'm thankful for life.
Jestem wdzięczny za życie.
An opportunity.
Za możliwość.
And I started to change my mentality.
Zacząłem zmieniać mój sposób myślenia.
As a teenager,
jako nastolatek,
I went through some seasons.
Przechodziłem różne pory roku.
And I had a lot of fun.
Dobrze się bawiłem.
Tricking more and more people.
Robiąc sztuczki coraz częściej różnym ludziom.
When I would get on the plane,
kiedy wsiadałem do samolotu,
I got my friends to put me in the overhead compartment.
To prosiłem, żeby przyjaciele wkładali mnie do tego schowka tam w górę.
Yeah. And I used to scare people as they come in.
I straszyłem ludzi, jak wchodzili potem.
And my humor gets bigger and bigger as I get older.
I z wiekiem moje poczucie humoru rośnie.
2 years ago,
2 lata temu,
we dressed me up as a pilot and greeted the passengers as they got on a commercial plane.
Przebrałem się za pilota i witałem pasażerów wchodzących do samolotu.
I'm serious.
Właśnie mówię.
It's on YouTube.
To jest na YouTubie.
It was a 6 o'clock in the morning flight.
To był lot o 6 rano.
And people were walking to the plane.
I ludzie wchodzili do samolotu.
And they're half asleep.
I tacy na wpół śpiący jeszcze.
And then they see me.
I nagle widzą mnie.
With my hat.
W czapce.
My jacket.
W marynarce.
I said, good morning.
I mówię, dzień dobry. Dzień dobry, witamy na pokładzie.
Thank you for flying with us today.
Dziękuję, że leci pani z nami dzisiaj.
We're so excited.
No, bardzo się cieszymy na ten lot.
We trained some new technology.
Wprowadziliśmy nową technologię.
They're like, what?
A ludzie, co?
You're gonna fly the plane?
To ty będziesz pilotował ten samolot?
Oh, yeah.
Tak.
They're like, how do you do that?
Ale jak ty to robisz?
Like with your brain?
Co, mózgiem samym sterujesz?
So I said, aha! So they all got on the plane!
Wszyscy wsiedli.
And all the children are excited.
Dzieci całe biegały podekscytowane.
Oh, this is so cool!
Oh, ale fajnie!
The parents,
rodzice,
they're very concerned.
Bardzo się martwi.
They say, did you know about this?
Wiedziałeś o tym?
No, I didn't know about
it. Nie wiedziałem.
Do we wait for the next plane?
To mamy czekać na następny samolot może?
No.
Nie.
Is this a joke?
To jest jakiś żart?
No.
Nie wiem.
So everyone's on the plane.
Wszyscy wsiedli do samolotu.
And I walk just like this on the plane.
A ja tak chodziłem po tym samolocie.
And I looked down the aisle.
I patrzyłem w tę alejkę.
And all the heads are like.
I wszystkie głowy tak.
And I get the microphone.
I wziąłem mikrofon.
Good morning, ladies and gentlemen. Thank you so much for being so fast.
Dzień dobry, panie panowie. Witamy na pokładzie.
And they're like, oh my gosh!
A ludzie, o Boże!
mom's joking.
Kiedy powiedziałem w końcu, że to
żart, the parents were relieved.
To rodzicom żyło.
And the children were disappointed.
A dzieci były rozczarowane.